zasłużony dla środowiska lokalnego, regionu, kraju. Status: ocalić przed niepamięcią.
Uwaga, człowiek.
Lidia Holik-Gubernat, nestorka tarnowskiej sceny, aktorka teatru w Sosnowcu, Katowicach i Kielcach, reżyser i wykonawczyni monodramu Dla Was mój wiersz. Od zawsze mieszka w Tarnowie, vis-a-vis teatru.
To się zaczęło właściwie od szkoły średniej, kiedy moja wspaniała polonistka kazała nam czytać fragmenty Antygony Sofoklesa i mnie przypadł monolog, kiedy ona żegna się ze światem. Pozwoliła mi dość długo czytać, po czym potem zaprosiła mnie do siebie, zainteresowała się mną, dała mi jakieś wiersze, bo miał być konkurs recytatorski, miałam się przygotować, przygotowałam się, ona mnie przesłuchała. I od tej pory brałam udział w tych konkursach recytatorskich. I tak się złożyło, że je wygrywałam wszystkie. I po maturze dyrektor, który miał jedno miejsce na studia zagraniczne o profilu tej szkoły, powiedział, że załatwi mi szkołę w Leningradzie na aktorską. Ale mój tato się nie zgodził, a ja nie byłam samodzielna taka i odważna, żeby się zdecydować i nie pojechałam. Natomiast w związku z tym, że w tych konkursach brałam udział, zainteresował się mną pan Gryglaszewski, który był w zespole tego amatorskiego teatru. Zdobył mój adres i zaprosił mnie do teatru. I przeszłam taki swoisty egzamin, trzeba było i zaśpiewać, i poruszać się jakoś, no i coś powiedzieć. I od razu zaproponował mi, jeszcze będąc w szkole, rolę w sztuce. I to moją pierwszą rolą. Nigdy nie zapomnę. To była rola chłopca w poemacie pedagogicznym Wania Aleksiejew. Zostałam wcielona, że tak powiem, do tego zespołu, który już istniał, bo to przecież ten ruch amatorski to się od kilkudziesięciu lat tworzył. Tak się zaczęło, a potem była ta niesamowita praca, o której w tej chwili nikt pojęcia nie ma, jak to wyglądało. Bo jestem jedyną osobą, która z tego zespołu pierwszego istnieje tu w Tarnowie. Tam były panie na poziomie, panie, które były taką elitą tarnowską, pani Zawadzka, pani Okoniowa, pani Misiągiewiczowa, Zofia Bieniarz. Otaczały mnie prawie taką matczyną opieką. Dbały o to, żebym miała co jeść, żebym odpoczęła. Naprawdę czułam się wspaniale. Pan Szuszkiewicz, który mnie portretował w różnych rolach. Raz się zdarzyło tak, że on w garderobie przy lustrze robił swój autoportret. A ja, ponieważ lubiłam i też miałam zdolności takie plastyczne i umiałam rysować, przypatrywałam się, jak on to robi. I nagle wpada inspicjent, taki rozdygotany. Mówi: Zosia, bo ja w Zosie grałam w Dałań Huzarach. Oni już tam nie mówią własnym tekstem, a ciebie nie ma, spocony. No ja oczywiście musiałam ponieść karę za to, no bo powinna była się pilnować. No ale takie wpadki były. Teatr funkcjonował tak, jak w tej chwili. Był inspicjent, był sufler. Myśmy w własnych kostiumach nieraz grali, znaczy przynosiliśmy, jak do współczesnych sztuk na przykład brakowało. Tak było, a pieniędzy nie było żadnych. Dopiero jak upaństwowili, to wtedy przeszliśmy na te etaty. A tak, no to każdy gdzieś tam pracował. Ja zaraz po maturze poszłam do biura, do księgowości, której nie cierpiałam. Myśmy mieli takie regularne kształcenie pod opieką właśnie Irmy Gulskiej w oparciu o materiały Wyższej Szkoły Teatralnej i przy udziale profesorów, którzy tu przyjeżdżali i mieli z nami zajęcia praktyczne, natomiast z teorii, na przykład profesor Belicki był tutaj taki polonista, miał z literatury, no bo musieliśmy się również z teorii przygotować, historii dramatu i tak dalej. I to szkolenie trwało jakieś 3 lata, no prawie tak jak w szkole aktorskiej, po czym pojechaliśmy na egzamin. 16 osób pojechało, czego nigdzie nie podają w książkach, a ja to pamiętam, bo to była dla mnie ważna rzecz. 16 osób pojechało na egzamin i 6 tylko zdało. I później doangażowano z zawodowych aktorów z innych miast i od 1 stycznia właśnie 1954 roku, kiedy uzyskał osobowość prawną jako placówka uzawodowiona, ci aktorzy, którzy zdali egzamin, zostali zaangażowani, zaangażowano różnych innych i odbyła się pierwsza premiera zawodowego teatru i była to adaptacja Świerszcza za kominem, w której też miałam przedziwną przygodę, mianowicie, ale to tak w młodości można było, bo potem to ja już miałam większą poczucie odpowiedzialności za to, co robię, a wtedy, pamiętam, grałam Tilly, taką niedorozwiniętą dziewczynkę, nianię, a jedna z koleżanek grała narratorkę takiego świerszcza, który wychodził z kominka i wprowadzał w nastrój widownię i mówił, co się będzie działo. I ta dziewczyna nagle zachorowała. Ja przyszłam na spektakl, charakteryzowałam się tam do tej swojej roli. Przyszła pani Bogdanowiczowa i powiedziała, słuchaj, Litka, musisz zagrać to i to. A ja wchodziłam pierwsza na scenę po tym elfie, który schodził. Na szczęście tekst znałam znakomicie, ponieważ nieraz tak jest takie śmieszne, ludzie mówią, jak państwo się tyle tekstu uczyć? Ja nie wiem, ja nigdy się nie uczyłam tekstu w domu. Na próbach było ich na tyle, że znałam i swój, i partnerów. Oczywiście był sufler, były 2 garderobiane, przebrali mnie w elfa, ja wyszłam tam na ten stół, tam wprowadziłam, wychodziłam, one mnie szybko przebierały i wchodziłam jako niania. I na końcu to samo. I zagrałam bez przygotowania te 2 role natychmiast. Oczywiście pani Bogdanowiczowa była szczęśliwa i tak mnie nagrodziła, że mogłam sobie kupić wtedy, pamiętam, złoty zegarek za to, że uratowałam spektakl. Taki maleńki złoty zegarek mogłam sobie kupić. Tak to było z tą pierwszą premierą. Graliśmy Wieczór 3 Króli. Zresztą świetnie wystawione. W pięknych kostiumach. Były 2 krawcowe. A tak piękne kostiumy, że teraz takich nie ma, bo ja miałam na przykład suknię wyszywaną perłami. Oczywiście zostaliśmy zaproszeni, ponieważ Ludwik Solski jeszcze żył, a to był teatr jego imienia, więc w Krakowie zagraliśmy w Teatrze Słowackiego ten Wieczór 3 Króli. On nas bardzo serdecznie przyjął. Był bardzo zasadniczy, ponieważ nie był na spektaklu, więc chciał się zorientować, jak my te teksty przekazujemy. On przecież grał w Wieczorze Trzech Króli. I zaczął z nami dialogi. On grał Chudogębę niegdyś w Wieczorze Trzech Króli. Akurat ten kolega, który był, też grał Chudogębę. No ja grałam Oliwię, więc on nas jak gdyby przeegzaminował. Zaczął dialog. Myśmy byli stremowani, no bo wiedzieliśmy, że on był bardzo surowy dla aktorów. Bardzo. Dla siebie zresztą też był wymagający. 2 godziny przychodził przed spektaklem, żeby się charakteryzować. Tak się przygotowywał. Ale się uśmiechnął, co u niego było bardzo rzadkie. Uśmiechnął się. No, tak. Poczęstował nas wódką Ludwikówką, która była dla niego produkowana specjalnie, bo to był najstarszy aktor wówczas w ogóle na świecie, który jeszcze czasem brał w jakiejś krótkiej scence po to, żeby publiczność mogła go zobaczyć w Teatrze Słowackiego. Po nas była delegacja chińska. Już czekała. Taki miał program. Ileś tam delegacji, to tylko ludzie wybrani mogli tam do niego pójść. No przecież już nie miał takich sił. Zaprezentował nam swoją buławę miasta Krakowa, którą przejął po Matejce, bo tylko Matejko dostał tą buławę, a potem on. Nie wolno nam było jej dotknąć nawet, tylko nam pokazał. No ale bardzo serdecznie się z nami pożegnał, wycałował nas i tak dalej. Powiedział, mówi, widzę, mówi tutaj ludzi, którzy pewnie będą mieć dobrą przyszłość aktorską, więc ja jako wasz patron podaruję wam swoje popiersie Dłuta Dunikowskiego. No i to popiersie jest do dziś przed teatrem. I niedługo potem uczestniczyłam w jego pogrzebie. Pojechałam też z panią dyrektor Bogdanowicz i pogrzeb, który trwał kilka godzin, chyba od 9 do 2 w południe.
Wspomniała pani, zresztą no, trudno byłoby nie wspomnieć o pani Romie Bogdanowicz.
Ona była bardzo surowa, bo Irma Gulska była bardzo łagodna. Natomiast ta była surowa. Ona nie pozwalała, na przykład jechaliśmy gdzieś w teren. Szczawniczcy, czy w Zakopanem, no, chcieliśmy sobie pochodzić wieczorem w spektakl. Nie wolno było gdzieś na jakieś wysokie szczyty się piąć, czy długie wycieczki robić, bo mieliśmy być w dobrej formie. No byliśmy dosłownie karani. A w 56 roku, to sobie właśnie tak przypomniałam, że przekroczyliśmy 50 spektakli miesięcznie. No ale proszę sobie wyobrazić, jak myśmy grali w terenie po 3 spektakle niekiedy w jednym dniu. Pamiętam, że kto wie, czy nie Wasowców w Świętokrzyskim, to graliśmy 5 spektakli, jest taki dom kultury przy tej głównej ulicy. To graliśmy 5 razy Śluby Panieńskie w ciągu jednego dnia, proszę sobie wyobrazić. Ale ten pierwszy okres tak mile wspominam, ponieważ jeszcze wtedy nie było telewizji. Ludzie byli spragnieni jakiejś rozrywki. Ja pamiętam w Nowym Sączu, jak pojechaliśmy z Damami i Huzarami i mieliśmy 3 spektakle. Ludzie wychodzili po pierwszym, kupowali bilet na drugi i na trzeci, bo tak chętnie chcieli się z nami bawić. No to było fantastyczne. Współgrali, śmiali się, no to żywiołowo reagowali. Już potem nigdy nie było takich reakcji już w tych późniejszych latach. To był ten okres ciężkiej pracy, bo przecież szczególnie w zimie sale były nieopalane. Niekiedy było 10 stopni albo i mniej. Myśmy mieli suknie na przykład w klasycznych sztukach z dekoltami. Niekiedy koledzy się trochę buntowali. Ja pamiętam uwagę takiego starszego aktora, ale już nie pamiętam jego nazwiska, który oburzony, że my tam się sprzeciwiamy, że jest za zimno i tak dalej. Powiedział, dobry aktor zagra na mrozie i na stole. I ja tak będę grał. No i cóż mieli inni powiedzieć? Graliśmy. Oczywiście, że to czasami było okupione zaziębieniami, chorobami i tak dalej. Nie mówiąc o tych podwórzach, tym koszmarnymi autami. Bo ten pierwszy autobus, który dostaliśmy, to też pod górę się nie mógł wydostać, tylko musieliśmy wysiadać. No poza tym tak, szosy były jeszcze nie wszystkie asfaltowe. Był proch, pył. Ja pamiętam, że przychodziliśmy do garderoby, to włosy były pełne pyłu. Trzeba było wyczesywać ten piach z głowy. W różnych tam przygodnych salach graliśmy. W różnych pomieszczeniach były te garderoby. No niekiedy naprawdę to były ciężkie warunki, zanim jakoś ten teatr się ukształtował, ale chyba dzięki temu, żeśmy mieli te jakieś owoce tego naszego trudu, to potem upaństwowili, no bo jednak ten teatr okazał się potrzebny.
To był też chyba okres innego aktorstwa niż jest dzisiaj.
Może bardziej takiego stanisławowskiego, bo w tej chwili to szuka się innych form, innych sposobów przekazu, ale nigdy nie będzie tak, że aktor może coś zrobić technicznie tylko, nie. Jeżeli się nie utożsami z rolą, jeżeli to nie leży w jego psychice. Oczywiście nie zawsze się trafi na rolę, która mi odpowiada, bo co innego gwiazdy, które mają już jakąś pozycję gdzieś tam w dużych miastach, to sobie wybierają, ale myśmy byli teatrem, który no, dostawał dyrektora, on obsadzał i tyle. Więc nigdy nie będzie tak, że można zrobić to tylko powierzchownie. Trzeba zrozumieć bohatera tego, nawet jeżeli to jest zły bohater. Dlaczego jest taki? Dlatego są próby analityczne. I to właściwie się pod tym względem do tej pory nie zmienia. Chociaż są teatry różnego formatu i o innej technice, ale taki ten autentyczny teatr, no, jeżeli coś nie jest prawdziwe, no to nie jest odbierane. A jeżeli jest prawdziwe, no to musi być przeżyte przez tego wykonawcę, no bo inaczej to widz pozna fałsz. Nie. To się nie da tak ukryć. No ale niekiedy zdarzają się momenty, kiedy jest tak dobry reżyser, dobra dramaturgia, dobrzy partnerzy i wtedy dzieje się coś niezwykłego, coś metafizycznego. Nagle jest takie poczucie, że to tak, ta scena to jest właśnie życiem prawdziwym, nie to ta za rampą. Szczególnie, jeżeli potrafi się nawiązać kontakt, ten taki pomost pomiędzy widownią a widzem. Jeżeli ten widz zostanie wciągnięty przez nasze działanie, a zostaje tylko wtedy wciągnięty, kiedy my to czujemy. I wtedy można sobie pozwolić na długą pauzę nawet, bo wiem, że nikt nie zakaszle, bo czeka. I takie momenty to są najważniejsze i najwspanialsze w życiu aktorskim i dla nich warto być aktorem.
Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDN Małopolska. O bohaterach cyklu Uwaga Człowiek czytaj także w piątkowym wydaniu Dziennika Polskiego oraz na portalu internet.pl. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego i miasta Tarnowa.